Gość Radia Gdańsk.
Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witamy. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, na wstępie pana zapytam, podobnie jak posła Kazimierza Smolińskiego wczoraj z Prawa i Sprawiedliwości, który tutaj gościł u nas. Jak nastroje wśród polityków, no nie PiSu, tylko Platformy, 39,5 godziny przed ogłoszeniem ciszy wyborczej?
Umiarkowanie pozytywnie. Zakładamy, że Rafał Trzaskowski dobrze przepracował czas kampanii, ale także przepracował dobrze ostatnie 5 lat czy 10 lat służby publicznej. Jest najlepiej przygotowanym z kandydatów do pełnienia najwyższego urzędu w Polsce, urzędu prezydenta. Ja się bardzo cieszę, że Rafał Trzaskowski trzykrotnie był na Pomorzu, odwiedził chyba 11 czy 12 powiatów i jesteśmy umiarkowanymi, pozytywnie spoglądamy na najbliższą turę wyborów, także spodziewamy się, że najprawdopodobniej dojdzie do drugiej, ale chcemy ten okres bardzo dobrze przepracować.
A coś pan może nam powiedzieć, co mówią jakieś wewnętrzne badania na przykład, które macie, jeżeli pan je zna, bo tu widzę umiarkowany optymizm, a na przykład w Prawie i Sprawiedliwości dla porównania taki, powiedziałbym, no też umiarkowany optymizm, ale chyba troszkę większy, takie mam wrażenie, przynajmniej jak rozmawiam z politykami.
Prawa i Sprawiedliwości?
Tak.
No może to być jakaś zasłona dymna. Pytanie też po ostatnich wpadkach albo po ostatniej katastrofie w zasadzie medialnej i wizerunkowej z mieszkaniem, próbą ratowania sytuacji, zapraszanie wyjątkowo nieprzewidywalnego kandydata z Rumunii,
o tym pan mówi.
Kandydata na prezydenta proputinowskiego, kandydata, który ma zakaz wjazdu do Ukrainy i do Mołdawii. Ja w pierwszym momencie myślałem, że to jest jakaś prowokacja, że to jest próba takiego nieudolnego przykrycia sytuacji z mieszkaniem, więc wydaje się, że to jest taka maska. Pytanie też, w co gra Prawo i Sprawiedliwość. Być może ich marzeniem było przekroczenie 20% dla Karola Nawrockiego, więc ten poziom poparcia może się ziścić.
A wracając do pytania odnośnie wewnętrznych badań, coś pan wie, bo takie mnie słuchy doszły, nie wiem, czy to można u pana zweryfikować, że podobno no nie są takie duże spadki poparcia dla Karola Nawrockiego w związku z tą kawalerkową historią, jakich by się spodziewano w szeregach Platformy Obywatelskiej. To prawda, czy nie?
Wydaje się, że w Polsce mamy pewną ugruntowaną scenę polityczną. Jest żelazny elektorat Koalicji Obywatelskiej, jest żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Ten żelazny elektorat, on się chyba gdzieś mieści około 20%. On jest nieprzemakalny. Taka karygodna i niewyobrażalna sytuacja z mieszkaniem, która wydaje się, że w większości krajów europejskich czy na świecie byłaby dyskwalifikująca dla kandydata. W tym przypadku spadki są kilkuprocentowe, natomiast ja jestem przekonany, że to się przełoży w drugiej turze. Z tego względu, że dla pozostałych kandydatów mimo wszystko jednak ta sytuacja jest bulwersująca i karygodna i niewyobrażalna. Karol Nawrocki w żaden sposób nie jest w stanie wytłumaczyć tej sytuacji Polakom. Było przedstawiane, już nie pamiętam, 5 czy 6 wersji zdarzeń. My się wszyscy pogubiliśmy. Jedno jest pewne, Karol Nawrocki w tej sytuacji kluczył, kłamał i oszukiwał Polaków.
No, pewne jest to, że zgodnie z ostatnim tłumaczeniem nie do końca zgadzają się, tak jak dziennikarze opisują czasy, okresy w dokumentach i w tym, co twierdzi Karol Nawrocki, i wątpliwość dotyczy tego, że pan Jerzy miałby być w areszcie, gdy doszło do podpisania aktu notarialnego. No i to trzeba wyjaśnić. Dla pana to jest jasne wszystko w tej sprawie, czy nie? Poseł Smoliński wczoraj mówił, że dla niego jest jasne i tu wątpliwości prawnych żadnych nie ma. Zgodzi się pan z tym?
Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla milionów Polaków ta sytuacja jest bulwersująca. Ta sytuacja jest absolutnie niewyjaśniona. Jako wyborcy, jako obywatele chcielibyśmy, aby ona została wyjaśniona. W tym przypadku Karol Nawrocki przedstawiał chyba 5 czy 6 różnych wersji. raz, że pożyczył pieniądze, raz, że za niego zapłacił na wykup mieszkania. Na początku, że zapłacił, poseł Czarnek powiedział, że zapłacił całą kwotę, później na godzinę później Karol Nawrocki mówi, że nie zapłacił. Raz się zobowiązał do pomocy, innym razem się nie zobowiązał do pomocy, zobowiązał się do pomocy, ale jak wyjechał do Warszawy, to już to nie obowiązywało. Tak naprawdę jedna wielka niewiadoma i sytuacja, która dyskwalifikuje moralnie i etycznie Karola Nawrockiego do pełnienia nie tylko najwyższej funkcji w państwie, ale także do dyrektora czy do prezesa IPN-u, ponieważ osoby, które pełnią takie funkcje, powinny mieć pewną nieposzlakowaną opinię.
A w pana ocenie kandydaci mogli trochę przegrzać tym tematem? Pytam o to między innymi dlatego, że Urząd Ochrony Danych Osobowych no, zapowiada postępowanie zarówno w stosunku do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, jak i też Karola Nawrockiego. Ja się zastanawiam, czy jednak nie jest tak, że trochę się za dużo o zwykłym, szarym, szeregowym obywatelu, my wyborcy, my odbiorcy tych przekazów dowiedzieliśmy, no bo jednak znamy już bardzo dużo szczegółów z życia pana Jerzego. Niektórzy wiedzą, gdzie mieszka, w który DPS się nim zajmuje. Jak pan to ocenia? Czy to nie jest tak, że trochę ta walka polityczna sprawiła, że politycy zapomnieli o człowieku?
Wydaje się, znaczy pewnie można było zachować się troszeczkę bardziej ostrożnie w różnych kwestiach, co nie zmienia faktu, że cała wina spoczywa na Karolu Nawrockim i na politykach Prawa i Sprawiedliwości. To oni pierwsi podali imię i nazwisko tej osoby, to oni podawali dane tej osoby, to oni tak naprawdę też podawali nieprawdziwe informacje, które wzajemnie się wykluczały i to wszystko napędzało tą informację. Gdyby ta sytuacja była zaraz na samym początku wytłumaczona klarownie, jasniej i przejrzyście, nie było pięciu różnych wersji, to ten temat może byłby krótszy. Natomiast okazało się, że tak naprawdę codziennie słyszeliśmy nową wersję ze sztabu kandydata Prawa i Sprawiedliwości, więc to też nakręcało tą spiralę. I się nie dziwię dziennikarzom. Nie można mieć pretensji też do dziennikarzy, którzy starali się wyjaśnić, bo taka jest też rola dziennikarzy.
Nie, no absolutnie. Ja absolutnie do dziennikarzy nie mam pretensji, no ale też politycy potem trochę sankcjonują i nadają pewnym przekazom moc też poprzez swoje wypowiedzi. Po prostu. To będzie miało znaczenie dla wyborców?
Jestem przekonany, że w drugiej turze tak, że dla wyborców, kandydatów, którzy...
Nie pytam już o samą sprawę kawalerki, tylko o to postępowanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. O to mi chodzi.
Dobrze, że w Polsce działają urzędy, które pilnują swoich, stoją na straży zadań, do których zostały powołane. Ja staram się tego nie komentować. Prawo obowiązuje dla wszystkich i urzędy też powinny zgodnie z tym postępować.
Panie marszałku, zmieniając absolutnie tematykę, bo już zostawmy politykę, chcę trochę o przedsiębiorcach porozmawiać i o pomocy dla przedsiębiorców. Na czym polega problem, tak powiem? Do mnie się na przykład zgłosili przedsiębiorcy, restauratorzy, którzy alarmują, że wciąż czekają na wypłacenie środków z Krajowego Planu Odbudowy, z KPO. W zasadzie w styczniu, jak rozumiem, te wnioski już zostały poskładane. Mija prawie pół roku i nie bardzo te wypłacanie środków idzie. No pan, jak rozumiem, jest odpowiedzialny między innymi za środki europejskie jako wicemarszałek. Czy pan nam może wyjaśnić, z czego ta sytuacja wynika i dlaczego w ogóle operatorem, też do którego zgłaszają się restauratorzy czy inni przedsiębiorcy z branży horeka tak zwanej z Pomorza, jest agencja ze Szczecina, a nie z Gdańska na przykład? Dlaczego Agencja Rozwoju Pomorza nie dysponuje tymi środkami, tylko muszą gdzieś do sąsiedniego województwa? Teoretycznie, no oczywiście, no nie jeżdżą tam, ale tamten operator jest.
Jak każdy samorządowiec chciałbym, aby to lokalne instytucje, firmy wygrywały przetargi, aby to lokalne instytucje, firmy wygrywały przetargi z tego względu, że one są wiarygodne. Albo bardziej wiarygodne niż firmy z innych regionów. Tak jest w tym przypadku. Operatorem jest agencja z innego województwa, która...
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, dokładnie. Która, w zachodniopomorskim się mieszcząc.
Która jest jakby operatorem i obsługuje w tym zakresie. W tym przypadku szczegółowe wyjaśnienia należałoby kierować do tej instytucji. Poprzez administrację marszałkowską wystąpimy do wspomnianej agencji z prośbą o wyjaśnienia. Natomiast...
I z prośbą o przyspieszenie, jak rozumiem,
absolutnie,
tej procedury.
O wyjaśnienie także i przyspieszenie, no bo przedsiębiorcy potrzebują środków finansowych, środków, które powinny być jak najszybciej wydatkowane i jakby inwestowane w Pomorze. Dla nas, dla samorządu województwa, przedsiębiorcy są niezwykle ważni z różnych powodów.
Ale tutaj rozumiem, w tym przypadku nie możecie zrobić nic więcej niż apelować, prosić.
W tym przypadku wystąpimy o wyjaśnienie i przyspieszenie tych działań. Jeżeli też są przedsiębiorcy, którzy potrzebowaliby wsparcia czy pomocy, to ja zachęcam, aby skontaktowali się z naszą lokalną instytucją, z Agencją Rozwoju Pomorza,
to zaraz jeszcze o tym,
która będzie mogła wejść w słowo,
zaraz pomówimy też o tym, co można zrobić poza tym programem dla przedsiębiorców, ale dlaczego Agencja Rozwoju Pomorza nie jest operatorem? Bo startowała przecież też w tym przetargu. Miała, no chciała być tym operatorem tego programu. Dlaczego to się nie udało?
No czasami w przetargach pojawiają się podmioty. Ja nie znam dokładnie szczegółowo tego przetargu, natomiast to do zasady czasami jest tak, że inne podmioty składają ceny dumpingowe, ale tutaj musielibyśmy się dokładnie przyjrzeć temu samemu podmiotowi.
276 milionów złotych ponad, no prawie 277 jest w całym tym programie dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. I mówią przedsiębiorcy, że dopiero 1,5% tych środków zostało wypłaconych. Rzeczywiście, rozumiem, wymaga to podjęcia jakichś działań i na to możemy i to może pan zapewnić, tak?
Absolutnie należy to przyspieszyć. My jako Pomorze zawsze jesteśmy wskazywani jako przykład bardzo solidnej instytucji, która wdraża i rozdziela środki unijne.
Tak było, więc nie można się dziwić.
Jesteśmy zawsze przez ministerstwo wskazywani jako solidna instytucja, więc ze swej strony, ze środki, które jako Pomorze, jako Agencja Rozwoju Pomorza, czy jako Urząd Marszałkowski wdrażamy, one zawsze są sprawnie i szybko realizowane.
Co jeszcze możecie przedsiębiorcom zaoferować tak naprawdę? Mówię też tym przedsiębiorcom, którzy borykają się z kłopotami cały czas wynikającymi z pandemii COVID-19, bo ona, no niestety te efekty cały czas są odczuwalne, czy na przykład tym przedsiębiorcom, którzy też z powodu konfliktu na Ukrainie swoje biznesy musieli nieco pozmieniać, na przykład swoje biznesplany musieli pozmieniać, czy odnotowali jakieś straty z tego tytułu. Czy oni mogą na jakąś pomoc instytucjonalną liczyć?
Mamy bardzo szeroką ofertę dla przedsiębiorców, którą wdrażają instytucje związane z samorządem województwa, w tym przypadku Agencja Rozwoju Pomorza. Jest to blisko 450 milionów złotych, które są dedykowane dla przedsiębiorców. Mamy cztery programy specjalnie dedykowane dla przedsiębiorców. Pierwsza to jest, są to tak zwane działania z badaniami B+R, czyli badania i rozwój. Mamy na to blisko 160 czy 170 milionów złotych na wszystkie działania, które wpływają na innowacyjność, na podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Dobra, ale to są rzeczy typowo rozwojowe.
To są rozwojowe.
Tak,
kolejną propozycję, czy kolejny program, jest to tak zwany program Spektrum. Są to usługi doradcze dla wszystkich przedsiębiorców, którzy na przykład chcą się przebranżowić, mają na przykład problemy z, muszą dokonać restrukturyzacji, mają problemy na przykład z marketingiem, mogą wystąpić o granty na szkolenia, przebranżowienie czy doradztwo, które można wykorzystać. Mamy bardzo ciekawy projekt Invest in Pomerania. Mamy na to kilkadziesiąt milionów złotych, aby ułatwiać i ściągać przedsiębiorców na Pomorzu.
A co nawet z tymi, którzy już tutaj są?
Ale to zaraz, tak, zaraz odpowiem. No, ci, którzy tutaj są, czyli po pierwsze B+R, 170 milionów złotych. Spektrum, kilkadziesiąt milionów złotych.
Ja to rozumiem, tylko ja pana pytam w kontekście takim, czy wy macie jeszcze coś w ofercie dla tych przedsiębiorców, którzy wciąż borykają się z problemami wynikającymi bezpośrednio z pandemii?
Ale panie rektor, ja właśnie mówię, jeżeli są środki na badania i rozwój, to są też dla tych przedsiębiorców, którzy mają problemy, które wynikają po pandemii.
Ale jak ktoś ledwo wiąże koniec z końcem i próbuje ratować swój biznes, to nie myśli o badaniach i rozwoju, czy przebranżawianiu się, tylko chce raczej zrobić wszystko, żeby pozostać w tym biznesie, w którym chciał pracować.
No tak, ale panie rektorze, ale właśnie o tym mówię. Do tego na przykład jest program Spektrum, który mówi o tym, że można czy się przebranżawić, ale także naprawdę rozwiązać problemy związane z problemem, czy z marketingiem, czy związane z różnymi kwestiami prawnymi, ale także mamy tak zwany program broker eksportowy dla tych przedsiębiorców, którzy na przykład chcieliby sprzedawać swoje produkty na rynkach zagranicznych. Oni mogą otrzymać od nas granty, czy to na udział w targach zagranicznych, czy też jakby na działania związane z eksportem tych towarów. I tutaj też mamy dużo pozytywnych przykładów, jak na przykład jest firma z okolicy Kwidzyna, która sprzedaje, palarnia kawy, która sprzedaje kawę na rynkach azjatyckich. To są małe firmy, które też mogą otrzymać wsparcie na tego typu działania.
Ale to raczej nie jest choreka, nie? Też to nie jest ta branża typowo restauracyjno-hotelowo-usługowa ważna.
Absolutnie to jest bardzo ważna. To jest, też, turystyka jest naszą, jest jedną z fundamentów naszej gospodarki. Ona przy około 10% nawet dochodu przynosi i powinniśmy też wspierać tą branżę.
Tutaj się zatrzymamy, panie marszałku, bo czas nieubłagany. Zobaczymy, co po wyborach będzie, jak się sprawdzą te nasze tutaj pana przewidywania z pierwszej części rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski był gościem Radia Gdańska. Rozmawiał Kuba Kaługa.